zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
GMO, żywność genetycznie modyfikowana, to hasła, które zna każdy z nas. Ale robiąc zakupy, uwagę zwracamy bardziej na cenę i wygląd produktów, na przykład warzyw czy owoców. Czym dokładnie jest żywność genetycznie modyfikowana? Ile ma wartości odżywczych? O tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą. Przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czy GMO jest już nieodłączną częścią naszego życia? Czy mamy jakąś alternatywę? Rozmawiam o tym z dietetyczką Beatą Polecką. Może zaczniemy od tego, czym w ogóle jest żywność genetycznie modyfikowana?
Żywność modyfikowana genetycznie to wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, których DNA zostało w jakiś sposób zmienione. Dzięki oczywiście inżynierii genetycznej, nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy rolnik we własnym zakresie miesza, łączy różnego rodzaju ziarnia po to, żeby uzyskać lepszy efekt hodowli. Jedno jest pewne, GMO jest to żywność, której struktura, również DNA, została zmodyfikowana i zmieniona. Skutkiem czego dalece odbiega od struktury DNA naszego organizmu, bo pragnę nadmienić, że żywność, która wyhodowana jest w sposób naturalny i stworzona jest przez Matkę Ziemię, jest stworzona dla naszych potrzeb i struktura DNA tej żywności jest bardzo zbliżona strukturze DNA i przede wszystkim ilości chromosomów naszej ludzkiej komórce.
Żywność tego typu w ogóle kojarzymy jako takie wręcz idealne warzywa i owoce, no a świat tak nie wygląda.
Nic nie jest w życiu idealny, tak jak my nie jesteśmy idealni, dlatego ja wybierając się na zakupy, staram się wybierać warzywa i owoce, które są najmniej idealne, dlatego z reguły sięgam po miejsca, gdzie mogę zakupić produkty najbardziej naturalne od producentów produkującym żywność na naszym terenie.
Czy żywność genetycznie modyfikowana ma tyle samo wartości odżywczych, co ta niezmieniana?
Można byłoby powiedzieć, że tak, że ta ilość wartości odżywczych jest na podobnym poziomie. Zresztą po to jest modyfikowana, żeby była ładniejsza, bardziej wartościowsza. Niemniej jednak modyfikacje genetyczne doprowadzają do zmian w obrębie struktury DNA, które nie do końca nam służą. I wiele badań na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że genetycznie modyfikowana żywność w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju bardzo poważnych chorób, od nowotworów, których jest teraz bardzo dużo, po alergie, nietolerancje i choroby, które do tej pory pojawiały się bardzo rzadko albo w ogóle. Mowa tu chociażby o celiakii, która do tej pory diagnozowana była bardzo rzadko. Natomiast w tej chwili jest to badanie, któremu poddawani są coraz więcej ludzie cierpiący na różne objawy, których nie można gdzieś tam przyporządkować do konkretnej jednostki chorobowej. I taka celiakia doprowadza do bardzo poważnych zaburzeń, przede wszystkim w obrębie układu nerwowego, hormonalnego i nie tylko. Doprowadza do tego, że to życie nie jest fajne, ciekawe, obarczone bólem i różnymi takimi sytuacjami dyskomfortu.
Po co w takim razie my to robimy? Po co tak ingerujemy w te jedzenie i zmieniamy je?
Odpowiedź jest jedna. Chodzi przede wszystkim o to, żeby na jednej małej przestrzeni wyhodować możliwie najwięcej żywności. Wszystkie światowe organizacje zdrowia i nie tylko tłumaczą potrzebę genetycznych modyfikacji po to, aby radzić sobie z brakiem żywności, aby radzić sobie z głodem, aby radzić sobie z brakiem tak naprawdę dostępu do odpowiedniej ilości jedzenia, zwłaszcza tam, gdzie faktycznie jej nie ma, gdzie jest susza, gdzie nie można wyprodukować tej żywności w takiej ilości, jaka jest potrzebna. No więc wiadomo, związane jest to przede wszystkim z ekonomią i ilością zarabianych pieniędzy. Najzwyczajniej w świecie chodzi po prostu o kasę. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniążki.
Właśnie. Także idea była, wydaje się, dobra, no ale efekty są, no ich nie ma.
Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, czytałam sobie również o zaletach GMO i takiej formie modyfikowania żywności, więc zaleta jest taka, że twierdzi się, że nasiona zmodyfikowane genetycznie są bardziej odporne na różnego rodzaju zjawiska chorobotwórcze, które występują w trakcie wzrostu i rozwoju takiej rośliny. Aczkolwiek ja uważam, że jeżeli zapewnimy roślinie naturalny rozwój i naturalne warunki, nie będziemy ingerować za bardzo w jej rozwój, zapewniając odpowiedni dopływ światła, odpowiednią ilość wody, to ta roślina i bez żadnych modyfikacji genetycznych będzie dobra, wyrośnie i będzie zawierała to, co dla nas najważniejsze.
Tylko wtedy dużo więcej zależy od pogody, która jest w związku też ze zmianami klimatycznymi dosyć kapryśna.
Kolejnym takim ważnym powodem, dla którego rozwinęła się akurat ta gałąź modyfikacji genetycznej, jest właśnie stworzenie takich nasion, stworzenie takiej odporności danej rośliny, żeby mogła przeżyć dłuższy okres suszy albo intensywne deszcze, chociaż i tak, jak się słyszy, w sytuacji, kiedy mamy okres, zwłaszcza w tym okresie wzrostu, czyli tej progu wiosny, jeżeli towarzyszy temu okresowi susza, to z reguły rolnicy, pomimo tego, że i tak korzystają z nasion genetycznie modyfikowanych, i tak ponoszą straty. I w przypadku deszczy, i w przypadku burzy też ponoszą straty. Aczkolwiek mówi się, że ta modyfikowana genetycznie roślinność po prostu jest bardziej oporna i łatwiej sobie radzi w takich trudnych warunkach.
Czy my, wchodząc do sklepu, jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest tą żywnością genetycznie modyfikowaną, a co nie? I czy w ogóle znajdziemy taką alternatywę w sklepie?
Myślę, że znajdziemy alternatywę, ale czy łatwo odróżnić produkty genetycznie modyfikowane od tych niemodyfikowanych genetycznie? Powiem Państwu szczerze, że jest to bardzo trudne. Nie ma jednoznacznych oznaczeń. Tak naprawdę ustawa, która reguluje zasady włączenia do obrotu produktów genetycznie modyfikowanych i ich oznaczanie, jest nie do końca jednoznaczna. I tak naprawdę jakby się przelecieć po wszystkich półkach sklepowych, myślę, że nie znaleźlibyśmy takich oznaczeń, że tak, ten produkt jest genetycznie modyfikowany. Z reguły te ustawy są tak konstruowane, aby producenci sprzedających produkt genetycznie modyfikowany nie musieli się z tym ujawniać.
W takim razie, co z produktami z oznaczeniem bio, eko? Czy one będą lepsze, zdrowsze?
Może wyjdę od tego, co oznaczają te skróty bio i eko. To są produkty, które pochodzą z plantacji ekologicznych, z upraw ekologicznych. Jeśli chodzi o mięsa, ryby, bo też mamy oznaczenia bio, to są produkty, które również z hodowli ekologicznych pochodzą. Mówi się, że te produkty nie są pryskane chemicznymi środkami ochrony roślin, pestycydami, nie są nawożone nawozami sztucznymi i różnymi związkami zawierającymi duże ilości toksycznych substancji. Ale czy tak naprawdę jest?
Wychodzi na to, że ten certyfikat nie zawsze daje nam rzeczywiście gwarancję.
Zdecydowanie tak. Wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji i potrzeb naszego organizmu. Nie zawsze wspaniały pomidor bio będzie odpowiedni dla naszego organizmu, bo nie każdy potrzebuje jedzenia pomidora. Dałam tu akurat taki przykład. Podobnie z innymi produktami. Myślę, że kierując się wyborem tego, co na półkach sklepowych, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co w danej sytuacji, w danym czasie, w danej porze roku jest tak naprawdę nam potrzebne. I oczywiście produkty i eko, i bio, pozbawione dużej ilości, bo jest używana również jak najbardziej technika ochrony tych roślin przed różnymi czynnikami chorobotwórczymi, także na pewno w jakimś stopniu są one zabezpieczane, ale nie w takim, w jakim tradycyjna żywność produkowana na masową skalę.
W takim razie, gdzie szukać alternatywy, gdzie szukać tych warzyw i owoców, gdzie to ryzyko może będzie trochę mniejsze, że trafimy na tę żywność tak bardzo genetycznie modyfikowaną?
My mamy to szczęście, że mieszkamy w tej części Polski, gdzie możemy znaleźć mnóstwo miejsc, gdzie jesteśmy w stanie kupić żywność bezpośrednio od osób, które je wyhodowały, czyli od takich małych rolników, którzy zajmują się małą hodowlą i swoje produkty sprzedają bezpośrednio dla konsumenta. Mamy miejsca i wszyscy doskonale wiedzą, gdzie można się udać i spotkać ludzi, którzy o swoich produktach, o swoich warzywach i owocach wiedzą najlepiej i mogą opowiedzieć. Ja osobiście mam takie miejsca i z chęcią wdaję się w ciekawe rozmowy o tym, jak uprawiać roślinność, jak uprawiać warzywa, jak uprawiać owoce, żeby rosły piękne, zdrowe i przede wszystkim wartościowe. Słyszę często w tych naszych rozmowach o pasji, o miłości, o bycie blisko natury, więc myślę, że to jest dobry kierunek, do którego wszyscy powinniśmy zmierzać. Może zacząć uprawiać swoje ogródki? Myślę, że przybliży nas do stworzenia warzywa, czy owoce, czy rośliny, które będzie nam bliższy i będzie bardziej nas odżywiał. Czy będzie pozbawione GMO? Trudno mi o tym powiedzieć, ponieważ musicie Państwo wiedzieć, że nasiona również są modyfikowane. I co prawda ja kupując, bo akurat prowadzę mały ogródek przy domu i kupując nasiona, staram się wybierać te nasiona, które są oznaczone informacją, że nie pochodzą z żadnych miejsc, gdzie się modyfikuje genetycznie te nasiona, aczkolwiek nie jestem stuprocentowo pewna. Jedno jest pewne, że coś, co wyhoduję sama, w co włożę swoją energię, w co włożę swoją pracę i zaangażowanie, będzie bliższe moim wartościom i przede wszystkim będzie na pewno dużo zdrowsze niż to, które kupię na półce sklepowej.
Trudno jest szukać produktów niegenetycznie modyfikowanych. Jak to ryzyko zmniejszać? Jakie wybierać owoce i warzywa? Może w zależności od pór roku na przykład.
Jak najbardziej tak. Chciałabym Państwa zachęcić, tak żeby po tej naszej tutaj rozmowie pozostał ślad w Państwa głowie. I chciałabym tutaj bardzo mocno zachęcić do tego, aby wybierając dany posiłek, wybierając dane produkty, które mają nas odżywić i mają zapewnić nam ten zdrowy talerz, uzależnić ten wybór od pory roku, w jakiej się znajdujemy. Wybierać sezonowe warzywa, wybierać sezonowe owoce, starać się koncentrować i tą dietę dostosowywać do warunków panujących za oknem. Jeżeli jest zimno, skupmy się na gotowanych warzywach, na pieczonych czy też suszonych owocach, a raczej kompotach przygotowanych na tych suszonych owocach, które nas ogrzeją i wzmocnią naszą odporność. W momencie, kiedy zaczyna się wiosna, zrezygnujmy z ciężkich rzeczy, z mięs, z tłuszczy, skupiając się na tym, co daje nam Matka Natura, na sałatach, na nowalijkach. Kiedy przychodzi lato, pomyślmy o sokach, pomyślmy o świeżych warzywach, o świeżych owocach, ponieważ lato ze względu na swoją gorącą naturę od razu stymuluje nas do tego, żebyśmy stosowali produkty, warzywa, owoce, które będą nas ochładzać. Kiedy przychodzi jesień, znowu powinniśmy, przygotowując się do wiosny, budując odporność na czas zimy, skupić się na wszystkim, co gotowane, pieczone, smażone, z wykorzystaniem tego, co zebraliśmy po pięknym i obfitym lecie.
Żywności genetycznie modyfikowanej nie możemy się w całości pozbyć z naszego życia, ale możemy dokonywać świadomych wyborów. A o żywności genetycznie modyfikowanej opowiadała dietetyczka Beata Polecka.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Mówimy o roślinach, więc z tej okazji zabieram Państwa na zewnątrz. Pogoda dopisuje, a ze mną jest profesor Iwona Ciereszko z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Czym jest GMO z takiego biologicznego punktu widzenia? Na czym taka modyfikacja ma polegać?
GMO to jest organizm inny niż człowieka, zmodyfikowany genetycznie. To znaczy organizm, w którym wprowadzono dodatkowy element kwasu nukleinowego, niewielki fragment, który zawiera pewien odcinek, który my określamy jako gen, nadający pewne nowe cechy danemu organizmowi.
I na czym ta modyfikacja roślin polega? Czy my wprowadzamy jakąś substancję, która zmienia strukturę tego, jak to się rozwija?
My wprowadzamy naprawdę niewidoczny okiem fragment kwasu DNA, który normalnie funkcjonuje, normalnie w naturze występuje, występuje w naszych organizmach, występuje w organizmach również tych modyfikowanych. Można modyfikować własny organizm takiego organizmu. Nie trzeba nawet obcego fragmentu wprowadzać. Jest bardzo dużo różnych technik ułatwiających wprowadzenie DNA do komórki. Były stosowane już stosunkowo dawno, już w latach 50., 60. Pierwszym organizmem, który został zmodyfikowany, to była bakteria. Bakteria mniej więcej w połowie lat 70. XX wieku została zmodyfikowana. Natomiast pierwsze rośliny, no to 10 lat później praktycznie, powstały rzeczywiście pierwsze rośliny użytkowe, które zmodyfikowano za pomocą takiej wektorowej metody, czyli niebezpośredniej wprowadzania DNA do środka.
A czy żywność modyfikowana właśnie genetycznie, czy ona jest dla nas dobra, zdrowa, czy ma takie same wartości odżywcze?
Same wprowadzenie niewielkiego fragmentu, powiedzmy sobie DNA, nie powinno zmienić cech żywności. My spożywamy w końcu DNA w innych organizmach, które no w tej chwili spożywamy. Każdy organizm, który powiedzmy sobie służy jako żywność, czy jest wykorzystywany później po przetworzeniu jako żywność, zawiera właśnie kwas. Także właściwie dla naszego organizmu jest to obojętne, czy spożyjemy powiedzmy sobie roślinę, czy też produkt pochodzący z takiej rośliny. Wszystkie rośliny, które są użytkowe w tej chwili uprawiane, one nie są naturalne. To są rośliny, które podlegały selekcji wieloletniej, czasami selekcji, która trwała setki lat, niektóre może tysiące nawet, i różnego rodzaju krzyżowaniom. Także w tej chwili właściwie można mówić, że cała żywność roślinna jest w jakiś sposób zmodyfikowana, bo ma zwielokrotnione czasami genomy, albo pochodzi ze zmian wywołanych, powiedzmy sobie, gdzie mutacje wywołano dzięki naświetleniom bądź też mutagenom chemicznym. Mamy trochę takiej żywności.
Czy to wszystko, te modyfikacje wpływają jakoś na ekosystem? Bioróżnorodność w takim dłuższym czasie?
No oczywiście na ten temat zdania są podzielone. Zwolennicy przytaczają różne przykłady, że mogą nawet pozytywnie wpływać jak najbardziej na bioróżnorodność, chociażby obniżając ilość stosowanych środków ochrony roślin, czy pestycydów, czy herbicydów. Przeciwnicy z kolei podają szereg różnych przykładów, kiedy stwierdzono, że mogą jednak te rośliny w jakiś sposób niekorzystnie wpływać na bioróżnorodność. Natomiast chciałabym dodać, że organizmy modyfikowane, sam proces ich wytwarzania jest naprawdę tak kontrolowany na każdym etapie, wymaga wielu zezwoleń. Także najbardziej aktualne dane na temat upraw zmodyfikowanych genetycznie, jeżeli chodzi o rośliny użytkowe, są prowadzone przez portal ISA i rzeczywiście jest to portal, w którym można znaleźć mnóstwo informacji, mnóstwo aktualnych danych. Są coroczne raporty uaktualniające dane dotyczące właśnie upraw roślin modyfikowanych. Kilka danych tutaj można przytoczyć. W 2018 roku uprawiano 191,7 miliona hektarów upraw właśnie modyfikowanych w 26 krajach. I uprawami zajmowało się 17 milionów rolników, w tym około 15 milionów w Indiach i w Chinach, drobnych rolników. Najczęściej uprawianą rośliną modyfikowaną to była soja. I to mniej więcej to jest spośród tego areału upraw, to jest 50% to jest soja modyfikowana. Następnie ponad 30% to jest modyfikowana kukurydza, około 13% bawełna i ponad 5% to jest rzepak. Oprócz tego niewielki areał dotyczył również buraka cukrowego, lucerny, papai. Trochę również oczywiście uprawiano ziemniaków modyfikowanych. Jeżeli chodzi o kraje, to od wielu lat, jeżeli chodzi o wielkość areału upraw, to tutaj przodują Stany Zjednoczone, ale również duży areał upraw jest w Kanadzie, w krajach Ameryki Południowej, takich jak Argentyna, Brazylia, ale w ostatnich latach również bardzo wysoko plasują się, jeżeli chodzi o areał upraw, Indie i Chiny. No jeżeli chodzi o Europę, to tak jak wspomniałam, ponad 100, może 150 tysięcy hektarów, to w porównaniu z tym areałem uprawianym, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, to jest naprawdę minimalna ilość.
Prace nad modyfikowaniem roślin, a przez to też żywności, czy to jest nasza przyszłość?
Myślę, że tak. Właściwie wyczerpaliśmy już wszelkie inne możliwości zwiększania produktywności plonów roślin. Oczywiście no, wszyscy pamiętają zieloną rewolucję i ten ogromny postęp w latach 60., w latach 70. XX wieku doprowadził praktycznie do zwielokrotnienia plonów uzyskiwanych dzięki zastosowaniu zarówno dużej ilości nawozów, jak i wyhodowaniu odpowiednich odmian roślin. Ukierunkowano transport asymilatów w kierunku akurat tych najbardziej potrzebnych nam części roślin, chociażby u pszenicy, w porównaniu z tymi odmianami wcześniejszymi. Także rzeczywiście uzyskano w tym kierunku, wydaje mi się, już maksymalne podejście metodą tradycyjną. Konieczne jest stosowanie i nawozów, zwiększonej ilości nawozów i środków ochrony roślin, żeby uzyskiwać wysoki plon zbóż i innych roślin użytkowych. natomiast tego nie można zwiększać już w nieskończoność. W tym wypadku rzeczywiście potrzebne są po prostu rośliny, które będą bardziej odporne na patogeny, na choroby różnego rodzaju, na niekorzystne czynniki środowiska. To właściwie jest ta przyszłość dla podejścia biotechnologicznego, do wykorzystania nowoczesnej biotechnologii. A nowoczesna biotechnologia i inżynieria genetyczna zaczyna operować, wykorzystywać technologiami, które powstały w ostatnich kilku latach. Zresztą za jedną taką technologię w 2020 roku została przyznana Nagroda Nobla, tak w skrócie nazwana jest genetycznymi nożyczkami, która została opracowana na bazie naturalnych procesów zachodzących bakterii. Są również inne technologie i tutaj nie wprowadza się obcego fragmentu DNA, nic pochodzącego z obcych organizmów. To się po prostu delikatnie modyfikuje, bądź też doprowadza do przecięcia fragmentu DNA własnego i doprowadza w przypadku innej technologii typu TALEN i tam naturalne mechanizmy naprawy są uruchamiane, które w efekcie doprowadzają do czasami bardzo niewielkiej zmiany. Czyli tu właściwie można powiedzieć, że taka zmiana prawie naturalna, bez jakiejś takiej dużej ingerencji.
A o różnych modyfikacjach genetycznych roślin mówiła profesor Iwona Ciereszko z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.
W zgodzie z naturą.
Tak jak we wszystkim, ważna jest równowaga. Nie róbmy więc rewolucji, ale planujmy zakupy wcześniej, odwiedzajmy lokalnych producentów i w ten sposób dbajmy o nasze zdrowie. Dbajmy o nasze zdrowie i samopoczucie. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.